Chwała Bogu. Chwała Bogu za czas, jaki Bóg nam tu daje dzisiaj. Chwała Bogu za to, że możemy oderwać się od tych naszych spraw i w domu, czy w pracy, i możemy tu przyjść przed oblicze naszego Boga i uwielbiać Jego święte imię. Dziękować Mu za to, co już zrobił w naszym życiu, jakich zmian dokonał. Jestem wdzięczny Bogu za to, że mogę tu być dzisiaj z wami. Chcę powiedzieć, tak ostatnio też, to, co mogę przeżywać z Bogiem i w domu teraz. Tak dziękuję Bogu, że On jest, że wiem, że mogę do Niego przyjść z tymi sprawami, z tymi moimi problemami. Zwrócić się do Niego i prosić Go, żeby to On właśnie kierował tym wszystkim, żeby to On pokazywał mi swoje sposoby. Co mam robić, jak mam się zachować i jak mam postąpić. I chwała Bogu za to. Kochani, to, co się dzieje, ja dziękuję Bogu. Ja wiem, że ciało nasze, ja tak widzę i po swoim i zachowaniu, i to, co się dzieje w moim domu, można powiedzieć tak swoimi oczyma i spojrzeć na to, że nie jest lepiej, ja to widzę i że ciało moje nie chcę być w tym miejscu. Nie jest lepiej, ale jest gorzej. Ale ja wiem, że Bóg całkiem inaczej na to patrzy. Ciało moje chciałoby zostawić to wszystko i odejść. Ale nie jestem przekonany do końca, czy Bóg tego chce. Bóg widzi to wszystko całkiem inaczej, niż my to widzimy, czy o czymś myślimy. Bóg całkiem inaczej o tym myśli i całkiem inaczej na to wszystko patrzy. Chciałbym się podzielić Słowem Bożym. Może dwoma lub trzema fragmentami. Dziękuję Bogu, że mogę przychodzić do Boga i prosić Go o mądrość. Chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli Przypowieści Salomona, 4 rozdział. Będę czytał od początku do 9 wersetu. Ja dziękuję Bogu, że 4 rozdział Przypowieści Salomona. Że On ma to wszystko, co jest najlepsze dla nas. Najlepsze te skarby, najlepsze te rzeczy i On pokazuje to, co jest dobre, bo nasz Bóg jest dobry. I dziękuję Mu za to, za Jego prowadzenie, za Jego święte słowo, za to, że możemy tutaj przychodzić, że możemy naprawdę, ja dziękuję Bogu, jestem wdzięczny Mu za to, że mogę tu przyjść i odpoczywać, że moje myśli mogę skupić. Słuchajcie, synowie, pouczenia Ojca, zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu, bo daję wam dobrą naukę. Nie gardźcie moim wskazaniem. Gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jedynak pod opieką mojej matki, pouczał mnie i mówił do mnie: niech się twoje serce mocno trzyma moich słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu. Nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich. Nie zaniechaj jej, a będzie cię strzegła. Ukochaj ją, a zachowa cię. Początek mądrości jest taki: nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą koroną. Ja dziękuję Bogu za te słowa, że to, co daje nam Bóg, że to, co pokazuje nam Bóg i mówi do nas przez swoje słowo. Ja myślę, że największą mądrością to jest to, żeby się bać Boga, kochani. Bać się naszego Boga. Jak żyjemy dzisiaj, każdego dnia? Gdzie są nasze myśli skierowane? O czym myślimy? Chciałbym, żebyśmy jeszcze otworzyli list świętego Pawła do Galicjan. Do Galacjan. 5:13. Może 2 wersety. Dzisiaj często ludzie mówią, że wolno nam. Mówię o ludziach wierzących, że wolno nam wiele rzeczy dzisiaj. Tutaj Paweł pisze, że bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko dalej jest napisane, że tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Właśnie, żeby nie pobłażać to, co ciału się podoba, ale żebyśmy służyli właśnie sobie nawzajem. Żebyśmy służyli właśnie sobie w miłości. Chciałbym, żebyśmy dalej otworzyli 6 rozdział. Paweł pisze też, że z czego on się chlubi. W innym miejscu mamy napisane, że tylko ze słabości mamy się chlubić. On o tym pisze. Tu też jest napisane w 6 rozdziale. Może przeczytam. Może od początku będę czytał. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niechaj bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uznanie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie, a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie, bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przedto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Może do tego miejsca. Kochani, jak jest dzisiaj u nas? Z czego się chlubimy? Ja tak dziękuję Bogu tak za ten ostatni czas też. Tak Bóg pokazywał, z czego naprawdę ja się chlubię. Tak czytałem to słowo, tak dziękuję Bogu. To Paweł co mówi, że chlubić się z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat ukrzyżowany, a ja dla świata. Tak powiem o tym ciele, że ciało nasze nie chce, że człowiek, każdy ma inną sytuację. W swoich domach ja tylko dziękuję Bogu, że On mi pokazuje, bo wiele wiem, że mógłbym popsuć. Wiele mógłbym coś niedobrego powiedzieć, coś niedobrego zrobić, ale dziękuję Bogu, że On jest w moim życiu i że to właśnie mogę przyjść do Niego z tym wszystkim i że mogę tu być, że mogę dzielić się z wami Jego słowem i że mogę przeżywać Jego obecność w moim życiu. Niech Bóg dopomoże nam właśnie chlubić się z tego, co nam Paweł tutaj pisze. Z krzyża Pana Jezusa Chrystusa, bo wiemy, że On zapłacił cenę za każdego z nas. Tą ceną była Jego krew przelana za nas. Za każdego z nas, bracia i siostry. Ja dziękuję Jezusowi za to. Dziękuję Mu, że to On jest moim pasterzem i że mam pragnienie w sercu Jemu służyć, Jego szukać, być Jego uczniem i dążyć do tego. I chcę być taki w tym, jak On, tak jak On postępował, tak jak On się zachowywał. Niech Bóg dopomoże nam, niech Bóg wzmacnia. Ja wiem, że Bóg zna nasze słabe miejsca. On zna nasze uchybienia. Prośmy Boga o to, żeby Bóg oczyszczał nas właśnie, żeby On oczyszczał nasze serca, żeby On nas przygotowywał każdego dnia właśnie. Niech chwała Mu będzie za wszystko, niech ten czas, jaki jeszcze tutaj mamy, niech właśnie Bóg odbiera chwałę z naszych serc. Amen.
Chwała Panu Bogu. Przełożę pozdrowienia od Wałcza, od społeczności, od Darka Wójciuka i zboru. Wczoraj tam byłem u nich po tą żywność i bardzo dużo ludzi było, tak prawie jak zawsze, tak tą uroczystość. Nie, dobrze jest. Bardzo dużo ludzi przychodzi. Słuchają. Może Bóg da, że się ktoś nawróci. No dobrze, że chociaż dwa świadectwa były, bo bym powiedział, przygadał, ale już nie będę przygadywał. Powiem tylko tak, tak sobie myślę po sobie. Wczoraj kazanie, dzisiaj kazanie, w niedzielę też kazanie, główne gdzieś tam w Koszalinie i I jakbym tak mówił kazania, jak świadectwa się mówi czasami, albo nawet kazania. Dzisiaj też, braci, do kazań nie było za wielu, nie było tu tłoku. No to tak. To nie byłoby tak wesoło. Mi. Trzeba się trzymać naprawdę mocno Boga i niedługo Pan przyjdzie i zapłata Jego jest z Nim, tak mówi. Dlatego trzeba pilnować siebie naprawdę i to mamy być na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu to, a później wszystko inne. Na co starczy czasu i sił. A na to musi starczyć czasu i sił i przekładania rąk. Wy do wolności zostaliście powołani, bracia, i Robert mówił, że dzisiaj coraz więcej ludzi mówi wierzących, to mi wolno i tamto mi wolno, to też mi wolno. I takie pytanie mam podpowiedzcie, nie odpowiedzcie, ale podpowiedzcie. W którą stronę idą w którą stronę idzie to poszerzanie tej wolności? W którą to, powiem, na czyje to konto pracuje ta wolność? Komu to się więcej się pobłaża, poddaje? Światu. Świat, co to pozwala, żeby świat więcej rządził? Nie. Ciału. Ciału się pozwala, tak? Zgadzacie się? Czemu? Komu jeszcze? Najwięcej. Może komu? Coś więcej jest. Nie ciało, ale coś innego, nie wiem. Może trudno wymyśleć inny powód, ale ciało tak. Nie? Nie po to mówią, więcej mamy wolności, to mogę pościć co drugi dzień. Tak poszerzają wolność? Raczej nie, prawda? Albo mam wolność dysponować swoimi wszystkimi pieniędzmi i oddają 90% na Boga, a z 10% żyją. No też nie w tą stronę idą, nie? Ludzie. Faktycznie pobłażają ciało. Ta wolność, to co mówią, że więcej. Zobaczcie, jak jest człowiek przewrotny. A tu jest tak napisane, tak od razu zastrzeżone, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. To widzicie, jak ludzie są przewrotni? Jak się nie wstydzą powiedzieć Bogu wprost w twarz więcej wolności. A mi to wolno i mi to wolno. A Bóg, który jest takim najlepszym, powiem, no, psychologiem natury ludzkiej, od razu zastrzegł. On wiedział, do czego będzie ta wolność wykorzystywana. Gdzie będą próby. Tylko czasem pod pozorem, wy do wolności jesteście powołani, bracia. Tylko czasem pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. O. I tak mamy myśleć. Wszystkie inne sposoby poszerzania wolności, właśnie te ciało swojemu będą ukarane, będą osądzone surowo, bo to jest działanie przeciw Bożemu przykazaniu, przeciw Bożej myśli. Dlatego mamy wolność, bracia i siostry, ale wszystko mi wolno, jak mówi Paweł, tylko że ja się nie dam z niczemu zniewolić. Żadnej rzeczy. Żadnej rzeczy. Chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli z Ewangelii Jana. Piękne słowa. Bardzo ważne, bardzo istotne. Z 6 rozdziału. Od 32 wiersza do 37. Wtedy rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Jeszcze może ten 38 piękny wiersz. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Pan Jezus mówi do Izraela i jest dla nich to zrozumiałe, kiedy mówi: nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. Dla nich to było zrozumiałe, oni wiedzieli, to była historia ich narodu, piękna historia, kiedy przez 40 lat chodzenia po pustyni Pan Bóg codziennie ich karmił manną. I była to manna z nieba, no, z góry spadała ta manna, od Boga. I oni tak to nazywali, mówili: Mojżesz dał nam, bo Mojżesz jako przywódca powiedział: jutro rano wyjdziecie i będziecie mieli co jeść. I wiedzieli, że to był chleb z nieba od Boga, że to jakby przez Mojżesza słowa, ingerencje, modlitwę, wołanie do Boga, bo narzekali przedtem, tak? I Mojżesz poszedł z tym problemem do Pana. I Bóg tak rozwiązał ten problem. I oni się tym chlubili. I mówili: my jesteśmy takim narodem, którego gdy trzeba było, to Bóg karmił przez 40 lat. I teraz, kiedy Jezus mówi, że nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, to uszy ich, powiem, stanęły, zaczęły nasłuchiwać, co on mówi, co on chce przez to powiedzieć. Ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Aha, myślą, mówi o innym chlebie. Wspomina tamten, do której pory znaliśmy tylko tamten chleb z nieba. Teraz mówi o nowym chlebie, że Ojciec daje nam prawdziwy chleb z nieba, bo w innym miejscu Pan Jezus powiedział, aha, jeszcze ten, może po tym wierzę, to powiem. Albowiem chleb Boży, to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. I oni też to zrozumieli. I zrozumieli różnicę. W innym miejscu czytamy, że Jezus im wprost powiedział: tamten chleb ojcowie wasi jedli i co? I poumierali. Miał jedną cechę. Był z nieba. Ale jedli i poumierali. A teraz Pan Jezus mówi o prawdziwym chlebie z nieba, ale Ojciec mój daje wam, czyli nie da kiedyś, albo myśli dać wam, daje wam prawdziwy chleb z nieba. I ten chleb z nieba ma dwie cechy. Jest z nieba i daje żywot światu. Ja sobie pomyślałem, ja jeszcze lepszy jak manna. I jest jakby normalne już, że co oni mówią. Wtedy rzekli do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. No jak taki jest, jak jest taka możliwość, to dawaj nam zawsze tego chleba. No chcemy, oni wiedzieli, że jest cudowny chleb. Ja nie wiem, gdyby dzisiaj mówić naszym ludziom o tym, że Bóg daje chleb z nieba, bo żeby nam w naszym narodzie nikt nie wiedział, ani w każdym innym. Będzie, co jakieś bzdury gadasz, tam chleb z nieba, jak sobie rękami nie zrobisz, nie zapracujesz, to nie masz. A oni to wiedzieli, że jest coś takiego, że Bóg zsyłał chleb. 40 lat. Nic nie robili przy tym. Wychodzili i zbierali. Super życie. Oni to wiedzieli, oni to mieli. I kiedy usłyszeli o tym jeszcze lepszym chlebie niż manna, który nie tylko z nieba, ale też żywot daje światu, i wiedzieli, o jaki żywot chodzi, bo tamten to poumierali, a więc tu będziesz miał chleb i żywot wieczny. No nie umrzesz, bo tamten był o tyle słabszy, że poumierali ojcowie nasi. Dawaj nam zawsze tego chleba. Jak wziąć ten chleb? Jak dostać ten chleb? Dawaj nam zawsze. I zobaczcie, Pan Jezus mówi w bezpośredni sposób. Te następne słowa są takie bardzo proste, tak jak cała Ewangelia jest prosta. Bo tak, gdybyśmy spotkali na pustyni umierającego z głodu człowieka, który już nie ma sił jeść, wycieńczony i chcemy go ratować. Potrzebuje chleba, potrzebuje jedzenia. A my byśmy powiedzieli, wiesz co, powiem ci, gdzie jest chleb. Tam 2 tygodnie drogi jeszcze jest takie miejsce, miasto, tam piekarnia. 2 dni temu tam byłem, pachnie, pełne półki chleba. Uratowałby go? Dałby mu to życie? Gdybym zaczął opisywać jeszcze ten chleb, te bułki, te różne wypieki, że jeszcze smak tego czuje, czy by go uratował? Gdyby mu takie rzeczy opowiadał, że tam blisko, tam nawet za tą górą, a on nie ma sił już tam dojść. Jak go może uratować? Najlepiej, gdyby miał chleb, tak, wyjął, wziął, masz, zjedz. Najprostsze, prawda? Ale jedynie skuteczne. I kiedy się mówi ludziom, albo nawet kiedy my myślimy, dawaj nam tego chleba, to myślimy, jak go wziąć? No jak go wziąć? Daj nam zawsze tego chleba. Ja myślę, że jedyne pragnienie tych ludzi to teraz poznać sposób na ten chleb. Ten chleb żywota. Gdyby to się stało dzisiaj w naszym mieście, gdyby tu przyszedł Jezus i powiedział, mam chleb żywota, i byśmy powiedzieli, to daj nam, ludzie w tym mieście by powiedzieli, wszyscy, to daj nam tego chleba, chcemy żyć na wieki. I myślę, że gdyby Pan Jezus powiedział, on jest w Poznaniu, ten chleb. Jak dojdziecie tam, dojedziecie, to tam jest go dla wszystkich. Prawda? Myślę, że cały połczyn by pojechał. Wyludniłoby się miasto, wszyscy by pojechali po ten chleb. Bo warto by było, prawda? Nawet gdyby powiedział, że to jest w Hiszpanii, na końcu Europy. Myślę, że nawet gdyby powiedział, że w Stanach Zjednoczonych tylko go rozdają, to byśmy sprzedali wszystko, czy ludzie by pojechali, żeby ten chleb zdobyć. I zobaczcie, nie trzeba tego. Dawaj nam zawsze tego chleba. I teraz Jezus odpowiada, to jest cudowne. Odpowiedział im Jezus, to jest cudowne, jest to wielkość Jezusa w tym, piękna wielkość, potężna wielkość. Głód, powiem, masy ludzi, bo tam było tych ludzi bardzo wielu, jego zawsze tłumy otaczały. Tłumy ludzi, którzy mieli jakieś wewnętrzne pragnienia, takie pragnienia duchowych rzeczy, bo ci, którzy mieli pragnienia biznesu, nie szli tam słuchać go. Oni szli do banków i oni handlowali nam na targach. Ale ci, którzy przychodzili do Jezusa, oni mieli wiele potrzeb tych duchowych. Wiele bied mieli w swoim życiu. I teraz stoją całe tłumy i Jezus mówi, i mówią do Jezusa, daj nam zawsze tego chleba, pokaż jak to zrobić, wyjaśnij to. I to jest niesamowite. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Chwała Panu Bogu. Wiecie, to jest niesamowite, kto by mógł tak powiedzieć? Ja jestem chlebem żywota. Najprostsza odpowiedź i najprostsza droga do chleba. Jestem, stoję przed wami, jestem z wami. Jestem przy was. Ja jestem chlebem. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Pokazuje, jak przyjść do Niego, jak jeszcze, no to mało, że On jest, ale ten chleb, co z tym chlebem? Kto wierzy we mnie, kto przychodzi do mnie, będzie miał ten chleb. Nie mówi Pan Jezus, że żeby ten chleb mieć, to trzeba, potrzebny jest pośrednik, potrzebny jest święty Antoni albo, nie wiem, Józef, że potrzebna jest Maria, że potrzebna jest wielka świątynia, że potrzebny jest Rzym, że potrzebny jest Kościół jakiejś nazwie. Nie, mówi, ja jestem z wami, rozmawiam z wami, ja jestem chlebem żywota. Ja jestem chlebem żywota. Jakie to piękne, jakie to wielkie. Wiecie, kiedy się czyta Ewangelię chyba Jana, ona chyba zawiera wszystkie tak zwane ja jestem. Piękne, chyba jest ich 7, nie wiem dokładnie, ale warto sobie jeszcze prześledzić. Ja jestem. Kiedy Pan mówi, ja jestem droga, prawda i życie. Ja jestem światłością świata, tak? I tu między innymi, ja jestem chlebem żywota. Pan Jezus jest naprawdę wielki i Bóg, dając nam Jezusa Chrystusa, dał nam naprawdę niesamowite, ogromne, przeogromne bogactwo. Przeogromne. Zobaczcie, chleb żywota, ten chleb, który Ojciec daje z nieba i kto go będzie jadł, będzie żył na wieki. No to daj nam zawsze. Ja jestem. Macie. Bo dalej mówi, wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Wszyscy, którzy przychodzą do Pana Jezusa po chleb żywota, wezmą go. I zobaczcie, że my nie musimy przychodzić do Pana Jezusa, być tak, Panie Jezu, daj mi to, ja Ci będę służył. Nie musimy Go zapewniać o tym, że no Panie, daj mi to, ja będę tam coś zrobię dla Ciebie. Nie, po prostu darmo daję, rozdaję ten chleb. To, że później zaczynamy służyć, to jest wynik już tego, co mamy. To jest nasza już, powiem, to jest nasze pragnienie, prawda? To się rodzi w sercu naszym, żeby żyć dla Jezusa Chrystusa. Kto się naje tych cudownych rzeczy, kto skosztuje tych cudownych rzeczy, on chce, i on nawet życie jest gotów oddać, prawda? Za Jezusa Chrystusa. Jezus nie daje tego chleba na zasadzie, powiedz mi, obiecaj mi, tak? No wiem, że teraz nie masz niczym zapłacić, ale przynajmniej obiecaj. Pierwsza wypłata idzie cała dla mnie. Nie mówi tak. On po prostu rozdaje ten chleb każdemu. Darmo, przyjdźcie, weźcie darmo. Jest cudowne, naprawdę. Taka jest łaska Boża. Wytrysnął strumień i kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Bierzcie, pijcie, bez zapłaty, tak? Darmo. Tak mówi Jezus Chrystus. Taka jest zasada. Ta służba, czyli czy zobowiązanie, czy zaangażowanie wychodzi później, jest naturalnym, powiem, no, naturalnym objawem tego, że życie Jezusa Chrystusa zaczęło w nas bić, pulsować. Stąpiłem bowiem z nieba nie, aby wypełniać wolę swoją. Piękne słowa, ważne słowa, bracia i siostry, kiedy chcemy czynić wolę my, a my bardzo często, my nawet z nieba nie stąpiliśmy oczywiście, nawet z rysów nie stąpiliśmy, nawet z 20 piętra nie stąpiliśmy, bo w pouczynie nie ma, a nieraz mówimy, o, ale ja mam taką wolę, ale ja to zrobimy to tak jak ja. Jezus z nieba stąpił, tak jak nikt, z takiej wysokości i mówi, ale nie przyszedłem woli swojej czynić. To mu dawało prawo, to stąpienie z nieba dawało mu prawo, żeby mógł czynić co tylko zechce, bo to był Bóg, to był Stwórca, prawda? I jako taki on miał prawo czynić co tylko by chciał. Miał moralne prawo. On to wszystko stworzył, nas stworzył. Świat cały stworzył. Ludziom dał mądrość Jezus Chrystus. Z Niego wszystko dla Niego i przez Niego, tak? Czytamy. To jest. I on mógłby powiedzieć, a zobaczcie, co Jezus mówi. Ja stąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę moją. Idzie, wraca mąż do domu. I mówi tam, no w pracy to mnie zjechali, szef mnie tam, ale teraz ja, głowa domu, idę do domu. Teraz będzie po mojemu. Wstępuje mąż do domu, aby czynić wolę swoją. Albo żona idzie do domu i mówi, temu tu nie mogłam podskoczyć, bo bym mnie zwolnił, ale w domu nie pozwolę sobie. Nie? Mamy takie swoje prawo natury jakieś naturalne. Weźmy przykład z Pana Jezusa. On mówi, ja z nieba stąpiłem, ale nie żeby swoją wolę czynić. Lecz wolę tego, który mnie posłał. I tak zaprzeć się siebie, to jest największy problem człowieka. Ciągle trzeba zapierać się siebie. Ciągle trzeba z tego korzystać. Ciągle trzeba używać krzyża, żeby ukrzyżować swoje ja. Ciągle trzeba. Ale Paweł mówi, dlatego ja się chlubię z krzyża, bo przez niego ja dla świata ukrzyżowany, a świat dla mnie. Ciekawy jest 36 wiersz, lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Kiedy dzisiaj mówimy ludziom o Jezusie, takim niewierzącym, i mówimy o tym, żeby pojednali się z Bogiem, żeby przyszli do Boga, to oni, to z czegoś im brakuje. Nieraz nawet chrześcijanom tego brakuje, nie tylko ludziom w świecie. Brakuje im zobaczyć. Gdyby zobaczył, gdyby cud zobaczył, gdyby coś niezwykłego takiego działania, z działania Bożego zobaczył, by się mówi, nawrócił. Łatwiej by mu było. I my też tak myślimy, że gdybyśmy, no tak myślimy, no. Modliliśmy się o Halinę. Sprawa beznadziejna. Rak i śmierć. I tak sobie na pewno myśleliśmy. Ja sobie sam tak myślałem, że gdyby tak Bóg w cudowny sposób ją podniósł, uzdrowił, to bym miał więcej wiary, kiedybym się modlił o następny podobny przypadek, tak? Prawda? No bo gdybyśmy się, modliliśmy się też o Aleksa, tak? No a umarł. To teraz w następnym takim podobnym przypadku to już będziemy bardzo tacy racjonalni jacyś, prawda? Wydaje nam się, powinniśmy zobaczyć. Im więcej widzimy, tym bliżej Boga będziemy, tym większa wiara nasza. I bracia i siostry, chociaż to jest tak, powiem, wydaje się, to jest tak racjonalne, tak logiczne, to jest tak logiczne, im więcej widzimy na oczy, to uwierzymy, będziemy lepsi. To jest tak logiczne. Ma tylko jedną wadę. Nie jest prawdziwe. W duchowym życiu nie jest prawdziwe. Pan Jezus do nich mówi, widzieliście mnie i nie wierzycie. A my mówimy, nie. Jakbyśmy zobaczyli, to nie ma siły. Uwierzylibyśmy. Jakby mój mąż zobaczył coś z takich rzeczy, ach, skruszyłoby go. Zobaczcie, tłumy stoją przed nim, Jezus mówi, powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Nie wiem, czy was przekonuje to, co mówię. Może dalej myślicie, to nie, nieprawda. Powiem tak, to, co nas trzyma blisko Jezusa, to jest wiara, prawda? Wiara. Im większa wiara, tym bliżej Jezusa, im mocniejsi jesteśmy. Jeśli wiara większa, to i mocniejsi jesteśmy. Jeśli wiara wielka, to i cudów będzie. Jeśli będzie wasza wiara jak ziarnko chociażby, to powiecie tej górze i tak dalej, prawda? Wiara. Wiara. A wiara nie jest z oglądania, naprawdę. Trzeba powiedzieć to sobie. Nie jest z oglądania jednego, dwóch, 100, 130 cudów. I znaków. Nie jest. Wiara jest czymś nadnaturalnym, nie rodzi się naturalnie. Bo naturalnie to było tak, widzę 10 cudów, no to już więcej, tak? 100, jeszcze 10 razy większa. Ale wiara jest nadnaturalnym darem Bożym i powstaje w całkiem inny sposób. Ona jest na podstawie słuchania Bożego Słowa. Ona wzrasta przez to, kiedy Słowo Boże zostaje wpisane w sercu naszym. Słowo Boże. Ono jest nośnikiem wiary. Ono nam przynosi wiarę. Słowo Boże. Pomyślcie, gdybyśmy, nie wiem, sięgnąć do Słowa Bożego, nieraz jest, ach tam, to przeszkodzi, to jest ważniejsze było i nieraz nie ma, nie zajrzeliśmy, bo to było ważniejsze, bo tamto było, bo czasu nie miałem. Wydaje się tak, że gdyby w Koszalinie był Jezus jutro o godzinie 17 i było zaproszenie, kto chory, kto taki, niech przychodzi, będę uzdrawiał. Pojechalibyśmy wszyscy. Nie byłoby ważniejszej rzeczy, bo jak to nie jechać? Ale wiara nasza by nie wzrosła więcej. Wiara nasza by wzrosła, wzrośnie wtedy, kiedy Słowo Boże nie tylko przeczytamy, ale pozwolimy, by Duch Święty zapisał je w naszym sercu. Sercu żywym, na tablicy serca naszego, Słowo Boże pisane, ono wzbudza wiarę. To jest niezwykłe, kochani. Ja nie wiem, czy to tak do was już dociera, czy żeście zastanawiali się nad tym, że Bóg stworzył świat mocą, nie wiem, nie rąk, przecież miał ręce, co nie? No nie mógł o tak wziąć i pach jest ziemia, nie mógł? Bóg stworzył wszechświat mocą słowa, słowem. No słowem. Nie czynem rąk. Chodź teraz ulepimy. Wykulamy jak się kula kulkę na bałwana w śniegu. Wykulamy ziemię z tego. No mógł tak zrobić. Nie robił tak. Słowo Boże ma taką moc, że powiedział i stało się. Powiedział i stało się. Nie ulepił słońce, pomalował na ten, wrzucił koksu, żeby się paliło, żeby było, wybuchy były i żeby się nie kończyły. To bym zrozumiał. Jakieś takie to racjonalne, no. Tak się robi, no. A Bóg nie. A Bóg rzekł i stało się. Ja ci, to jest niesamowite. Wiecie, i my mamy to samo słowo. To jest słowo. I wiara rodzi się ze słowa. I teraz ciekawy wiersz na tej samej stronie. Przepiękny wiersz, niesamowity. Tak kiedy czytałem i myślałem o tym fragmencie, jakoś tak na prawy róg skierowałem i na 68 i 9 wiersz. Wyznanie Piotra o Jezusie. Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Nie ty uzdrawiasz wszystkich, wskrzeszasz umarłych. Z tobą nie ma problemu. Wszystko jest fajnie, szczęśliwie są. Nie, to nie ruszamy się od ciebie. Bo jak zachorujemy, nas uzdrowisz, bo jak tam przyjdzie wróg, to nas obronić i tak dalej. Piotr mówi esencję. Ty masz słowa żywota wiecznego. A jeszcze ciekawsze jest dalej. A myśmy uwierzyli i poznali. Zobaczcie, od czego zaczął. Nie, myśmy zobaczyli. A przecież zobaczyli. Wiesz, gdy przyszedł, stanął nad brzegiem, to go zobaczyli. Powiedział, pójdźcie za mną. Ale Piotr nie mówi, że to sprawiło, że poszliśmy za tobą i uwierzyliśmy ci. I poznaliśmy. A myśmy uwierzyli i wtedy poznaliśmy, że jesteś Synem Bożym. Nie dlatego, że uczyniłeś po 10 cudzie, jeszcze mieliśmy wątpliwości, ale po 100 już nie mieliśmy. Nie mówi tak Piotr. Uwierzyliśmy słowu twojemu. Kochani, a więc Piotr nie mówi, że nasza cała ta rzecz to, bo żeśmy to zobaczyli. Piotr mówi, uwierzyliśmy, wiara. Wiara była najpierw i ta wiara pozwoliła im przyjąć Jezusa całym sercem, zaufać Mu i uznać Go Królem i Panem. Wiara. Dlatego tak cenna jest wiara i sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bracia i siostry, i nie ma innego sklepu, który sprzedaje wiarę. Żadnego sklepu, który sprzedaje wiarę. Ani ilość nabożeństw, ani dobry kościół lub mały kościół, czy zły, albo wielki, czy nie ma. Słowo Boże wzbudza wiarę. Słowo Boże, które pozwalamy, żeby Bóg przez Ducha Świętego wypisał na naszych sercach, które jemy. Ja jestem chlebem żywota. To, które jemy, ono wzbudza wiarę i chwała Panu Bogu, że tak ułożył, tak jest ułożone. To nie jest, to zawsze tak było. To zawsze tak było. I Bóg tworzy teraz mocą słowa swojego, tworzy Kościół, tworzy ludzi, którzy wierzą, mocny wierzę przez słowo, tak jak kiedyś stwarzał wszechświat, mocą słowa. Tak i kiedy Jezus Chrystus przyszedł, On zwiastował, przeważnie przede wszystkim nauczał. Nauczał i mówi, wierzcie temu, wierzcie słowu mojemu. Wierzcie słowu mojemu. I ta wiara została w uczniach, kiedy już zabrakło Jezusa, już by nie było ani cudów przez Niego czynionych, już nie było. Ale było słowo w ich sercach i była wiara. Tak mocna wiara, że pomimo prześladowań, ucisku, pomimo tego, że cały świat był przeciw, cały świat, cała Azja, cała Europa, cała Afryka. Wszystko było przeciw. A ich była taka garstka. Ale wiara zwycięża świat. I wiara ich zwyciężyła świat. Szli i tam, gdzie szli, ustępowała ciemność, rozcinali te wszystkie moce, rozwalali to, te warownie burzyli. I tak jest dzisiaj w naszym życiu. Dałby Bóg, abyśmy pielęgnowali wiarę. Dlatego uzupełniajcie wiarę waszą. Trzeba o nią się troszczyć i uzupełniać i pracować i doklejać i lepić, tak jak wróbelek, jak ptaszek lepi gniazdo. Pamiętacie tam na wycieczce byliśmy kiedyś na Łośnicy, tam gdzie te stoły nad tą rzeką, takie piękne gniazdo było zawiesione na świerku, takie, taka piękna kulka, jak to, co to robił? Taki ptaszek? Wtedy wiedzieliście, taki mały ptaszek, który buduje cały domek, pięknie, misternie ulepiony. Taka kulka, która wisi, on nie tam, że na gałązkach, ale on pod gałązką, tu tylko już zaczepione, a tu taka piękna, ile on tam musiał nadziubać, nanosić i ciach, i dokładać, taki piękny domek, ten wiatr go nie strącił. Nie było siły, chyba mówić, żeby się gałąź złamała. I myślę, że tak my musimy pielęgnować i troszczyć się o tą naszą wiarę, tak dokładać, tak ciągle tam coś uszczelnić, ciągle tam coś i cały czas spróbować i w tą. Uzupełniajcie wiarę waszą, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeśli będziemy mieli mocną wiarę, będziemy naprawdę w dostatku żyli duchowym. I tak mamy być. To jest zamiar Jezusa Chrystusa, to jest Boży zamiar. Żebyśmy byli mocni w wierze. Niezłomni w wierze. Chwała Panu Bogu, że dał chleb żywota. Chleb, który przyszedł z nieba, a ten, kto go spożywa, ma żywot wieczny. Amen.